To jest braterstwo, miałem pewne wątpliwości i przemyślenia odnośnie tego, jaki temat powinienem podjąć, ponieważ jest ileś tematów, które są dla nas interesujące i ważne w obecnej chwili, ale zgodnie z myślami, jakie ostatnio poruszaliśmy w naszym zborze, rozważamy rozpoczęcie badania bereańskiego książki pod tytułem Cienie przybytku. Dlatego, że rozumiemy potrzebę osobistego zrozumienia przez nas wszystkich tego tematu, tak abyśmy byli świadomi, dlaczego rozumiemy kwestie związane z przybytkiem w taki, a nie w inny sposób, oraz abyśmy rozumieli, w jakim miejscu obrazu przybytku jest przedstawione nasze własne stanowisko oraz stanowisko innych klas ludu Bożego, ponieważ jak ostatnio mieliśmy okazję obserwować, nie wszyscy to dobrze rozumieją, co pociąga ze sobą w konsekwencji błędy przy okazji rozumienia innych nauk Słowa Bożego. Dlatego w naszym dzisiejszym wykładzie, abyśmy mogli mieć pewien przedsmak tego, co być może będziemy badać, jeśli braterstwo tak zdecydują, przypomnijmy sobie kilka ogólnych rzeczy na temat budowy przybytku. I to praktycznie wyłącznie samego typu. Także myślę, że to będzie ciekawy wykład, szczególnie także i dla naszych najmłodszych, i dla Emilki, i dla Kornelka. Ale samego tematu przybytku jednak oczywiście nie wyczerpiemy. Na temat wielu jego elementów można mówić godzinami, a i myśli, które poruszymy, również można dzielić na mniejsze etapy i omawiać je znacznie bardziej szczegółowo. Niemniej mam nadzieję, że odniesiemy wspólnie zbudowanie naszych rozważań. Na początku jednak chciałbym powiedzieć coś na temat samej tej książki. Jej autorem jest Charles Taze Russell, a została ona napisana w 1881 roku w związku z problemami, jakie wtedy miały miejsce. Otóż pan Nelson H. Barbour, który kiedyś pomagał w rozpowszechnianiu prawdy, po tym, gdy Pan Jezus nie przyszedł w postaci widzialnej w 1878 roku, zamiast przyznać się, że musiał czegoś nie zrozumieć, postanowił utrzymać swoją sławę poprzez zaprzeczenie wartości okupu, czyli równoważnej ceny. Brat Russell, nie zgadzając się z jego poglądami, odłączył się od niego i zaczął publikować Strażnicę, której pierwszy numer ukazał się w lipcu 1879 roku. Bardzo niedługo potem w wykładach w miejscowości Nowa Anglia z wykresów odnoszących się do pewnych fragmentów z III Mojżeszowej 16 rozdziału starał się dowieść biblijności poglądu o równoważnej cenie. Jednak nie rozumiał wówczas szczegółów tego rozdziału, a szczególnie nie rozumiał różnicy pomiędzy antytypami cielca, kozła pańskiego i kozła Azazela. Gdy pan Barbour usłyszał o tych wykładach, to sarkastycznie powiedział, odnosząc się do zawodu pastora Russella, następująco. Co? Ten sprzedawca koszul wyjaśnia przybytek? On nie rozumie przybytku. Ja wam pokażę, co przybytek, a szczególnie co III Mojżesza 16 rozdział oznaczają i jak one są wolne od myśli o okupie. No i następnie, wczesną jesienią 1879 roku, ukazało się to jego wyjaśnienie, zaprzeczające, że w tym rozdziale jest mowa o równoważnej cenie i podające tak subtelne i tak możliwe do przyjęcia wyjaśnienie tego rozdziału w sensie przeciwnym okupowi, żeby mogło zwieść, jeśli to możliwe, także nawet i wybrane. Ponieważ Strażnica i Herald, czyli czasopismo wydawane przez Barbura, były wysyłane do tych samych adresatów, to brat Russell zaczął być bardzo zmartwiony subtelnością i potencjalną akceptowalnością tego poglądu i przez ponad rok tęsknił do osiągnięcia jasności odnośnie szczegółów tego tematu. Było to przyczyną jego wielkich obaw o bezpieczeństwo owiec pańskich oraz pragnienia zrozumienia odpowiednich szczegółów. Później mówił, że nigdy w swoim życiu, ani wcześniej, ani później, nie doświadczał takiej obawy, która nawet nie pozwalała mu spać. Od razu wiedział bowiem, że wyjaśnienie pana Barbura odnośnie III Mojżeszowej 16 rozdziału musi być nieprawdziwe, ponieważ opierało się ono na zaprzeczeniu centralnej doktrynie Biblii. ale nie miał zadowalającego wyjaśnienia dla antycypów cielca, kozła pańskiego i kozła Azazela, żeby móc przeciwstawić się błędnemu zrozumieniu Barbura. A wiedział, że nie wystarczy po prostu zaprzeczyć jego prawdziwości bez przedstawienia zadowalającego wyjaśnienia w miejsce tego błędnego. Martwił się więc, że spowoduje to znaczne zniszczenia duchowe wśród ludu Bożego. W związku z tym udał się do Pana w modlitwie o możliwość zrozumienia 3 Mojżeszowej 16 rozdziału, podając jako powód to, że skoro błąd odnośnie tego tematu się pojawił, no to najwyraźniej nastał właściwy czas na to, aby prawda odnośnie tego tematu stała się jasna. I obiecując, że jeśli Pan uczyni mu ją jasną, to będzie ją wiernie ogłaszał braciom. Wysłał więc wiadomość do kierownika swojego sklepu w Pittsburghu, że tego dnia będzie nieobecny i żeby go zastąpił. I wiedząc, że list do Żydów, bardziej niż jakakolwiek inna księga Biblii, zawiera rozważania na temat typów przybytku, spędził cały dzień na studiowaniu go i na modlitwie. Niestety, późną nocą jego umysł był tak samo pusty odnośnie tego tematu, jak był też wczesnym rankiem. Również następny dzień spędził w taki sam sposób, także bez osiągania jakiegokolwiek rozjaśnienia w tym temacie. Trzeciego dnia wznowił swoje badanie listu do Żydów i około południa doszedł do 13 rozdziału, a wersetów 10 do 16, z których zauważył, że te wersety mówią o 2 zestawach stołów, ołtarzy, najwyższych kapłanów i ofiar. Przeczytajmy. W przykładzie dosłownym. Mamy ołtarz, którego nie mają prawa jeść ci, którzy służą przybytkowi. Czy widzimy jasno te 2 ołtarze? Mamy ołtarz, z którego nie mają prawa jeść ci, którzy służą przybytkowi. Czyli ci, co służyli przybytkowi, mieli jeden ołtarz, a my, członkowie Kościoła, mamy 2 ołtarz. Ciała bowiem tych zwierząt, których krew arcykapłan wznosi do świątyni za grzech, spala się i poza obozem. Dlatego i Jezus, czyli 2 arcykapłan, aby uświęcić lud własną krwią, cierpiał poza bramą. Wyjdźmy więc do niego poza obóz, niosąc jego pohańbienie. Widzimy, widać tutaj 2 arcykapłana Jezusa i 2 ofiary składane w wieku Ewangelii. Nie mamy tu bowiem miasta trwałego, ale za przyszłym tęsknimy. Przez niego więc nieustannie składajmy Bogu ofiarę uwielbienia, to znaczy owoc warg wyznających Jego imię. Nie zaniedbujcie też dobroczynności i wzajemnej pomocy. Tutaj są te stoły pokazane w ich znaczeniu symbolicznym. Takie bowiem ofiary podobają się Bogu. Tak więc widzimy, że jeden z tych 2 zestawów należał do wieku żydowskiego, a 2 do wieku Ewangelii. Następnie zauważył, że werset 11, ciała bowiem tych zwierząt, których krew arcykapłan wnosi do świątyni za grzech, spala się poza obozem, jest jasną aluzją do 3 Mojżeszowej 16 rozdziału w odniesieniu do 2 ofiar za grzech ofiarowanych w dniu pojednania w kwestii czynności arcykapłana z ich krwią i do ich ciał spalanych poza obozem. Kolejnym jego spostrzeżeniem było, że w wersecie 12, dlatego i Jezus, aby uświęcić lud własną krwią, cierpiał poza bramą. Apostoł opisuje tutaj, że wnioskiem wyciągniętym z typu jest to, że cierpienia Jezusa poza bramą jest antycypem cielca spalanego poza obozem. Oraz to, że w wersecie 13, w którym czytamy, wyjdźmy więc do niego poza obóz, niosąc jego pohańbienie, apostoł wyciąga wniosek z typu, że Kościół wychodzi do Jezusa poza obóz, ponosząc jego pohańbienie. To znaczy taki sam rodzaj cierpień jak on, czyli cierpień związanych z ofiarą za grzech. Natychmiast więc zrozumiał, że święty Paweł wyjaśniał, że cielec reprezentuje Jezusa jako ofiarę za grzech, a kozioł pański reprezentuje Kościół jako ofiarę za grzech. Napełniony radością na myśl, że jego modlitwy i studiowanie zostały pobłogosławione odpowiedzią przez Pana, podskoczył, wykrzykując do swojej żony, mam, mam. Ona zachowawczo odpowiedziała, nie bądź zbyt pewny. Raz po raz, badając ponownie te wersety, potwierdził swoje przekonanie i udowodnił je całkowicie satysfakcjonująco samemu sobie i jej. Jego zmartwienia natychmiast go opuściły. To jest żona brata Rysela. Jego zmartwienia natychmiast go opuściły i najsłodszy pokój, jaki można sobie wyobrazić, napełnił jego serce. Gdyż teraz miał własne natchnione wyjaśnienia apostoła odnośnie głównych aspektów 3 Mojżeszowej 16 rozdziału, do których równoległe wersety z wyjaśnień apostoła z każdą chwilą rozjaśniały bardziej ten temat jego umysłowy. Co więc powinien uczynić z tym nowo odnalezionym skarbem? Opuścił go gorączkowy pośpiech, jaki odczuwał wcześniej, i zamiast natychmiast opublikować swoje odkrycie, albo pozwalając braciom dowiedzieć się o nich, zwołał konwencję wiodących braci i w ciągu 8-dniowej dyskusji przekazał im to, co w podsumowaniu później spisał jako książkę pod tytułem Cienie przybytku. Znając więc teraz już genezę i rozumiejąc cel napisania tej książki, zwrócimy uwagę na niektóre elementy przybytku. Nie będę ich dokładnie tłumaczył, a szczególnie ich znaczenia antytypicznego. Kto zechce, to przeczyta książkę, a i w trakcie naszego ewentualnego badania na pewno dowiemy się wielu szczegółów i wyjaśnimy sobie, dlaczego jest tak, a nie inaczej. Chciałbym, żebyśmy jednak wspólnie zobaczyli pewien ogólny obraz, jaki jest pokazany w przybytku. Czy to na rzutniku, czy też tutaj za mną, braterstwo mogą zobaczyć w miarę wierne odzwierciedlenie tego, jak wyglądał przybytek, tak jak jest to opisane w księgach mojżeszowych. Nawiasem mówiąc, wyznawcy różnych kościołów albo kompletnie nie przywiązują do tego uwagi, albo myślą o tym w bardzo karykaturalny sposób. Na rzutniku mogą braterstwo zobaczyć, jak wyglądał namiot przybytku według książki Biblia przedszkolaka, którą wydało wydawnictwo Święty Paweł. Kupiliśmy ją dla Emilki, ale prawie z niej nie korzystamy i chyba braterstwo rozumieją dlaczego. Rozumiemy, że dla dzieci robi się pewne uproszczenia, ale w tej i w niektórych innych sprawach, jakie w tej książce zostały zawarte i wyrażone ilustracjami, są po prostu kpiny. Jednak właściwe przedstawienie przybytku w formie wizualnej pozwoli nam lepiej zrozumieć i poukładać sobie, co też jest w nim antytypicznie pokazane. Przybytek był budynkiem skonstruowanym z szeregu desek i słupów z drzewa cytryn, czyli z akacji, powleczonych czy też wyłożonych złotem, umocowanych w podstawkach ze srebra i silnie wzmocnionych listwami z tego samego drzewa, także powleczonymi złotem. Jego wymiary w cieniach przybytku zostały określone jako 15 stóp, czyli nieco 4,5 metra w szerokości. Jedna stopa to jest 30 cm i 48 mm. Razy 15 daje razem 452,2 cm, czyli trochę ponad 4,5 metra. 15 stóp, czyli znowu nieco ponad 4,5 metra wysokości oraz 45 stóp, czyli 13,7 metra długości. 45 razy 30,48 to jest 1371 centymetrów i 6 mm, tak dokładnie. Brad Johnson w epifanicznym tomie 11 poprawia jednak informacje o tych wymiarach. Na stronie 499 wskazuje, że łokieć przybytku jest świętym łokciem wynoszącym 25 cali. Starożytne narody nie miały jednolitej długości łokcia. Niektóre stosowały łokieć o 16, inne o 18, a jeszcze inne o 22 calach. Pisząc cienie przybytku, nasz pastor używał łokcia o 18 calach. I tak jak zauważyłem w internecie, praktycznie wszyscy używają właśnie tego łokcia o 18 calach. Ale z uwagi na symboliczne aspekty ukryte w wymiarach przybytku, łokieć o długości 25 cali jest bardziej właściwy. Pozwala bowiem na uzyskanie rozmaitych biblijnych wymiarów w przeciwieństwie do łokcia o długości 18 cali. I brat Johnson udowadnia to, wykazując te wymiary w kilkunastu następnych akapitach. Więc myślę, że możemy przyjąć to na słowo i oszczędzić czasu wykładu, żeby tego nie udowadniać. Strona 499, tomu 11, jeśli ktoś jest zainteresowany sprawdzeniem tej informacji. No dobrze, aha, Ale skąd się wzięły łokcie? Przecież wymiary w cieniach przybytku przeczytałem w stopach. Otóż jest to kwestia polskiego tłumaczenia. W Biblii nie ma używanych długości miary w stopach, tylko w łokciach. I tak samo jest w angielskim oryginale cieni przybytku, gdzie również wymiary są podane w łokciach, a nie w stopach. Jako wysokość przybytku było 10 łokci, szerokość 10 łokci i długość 30 łokci. Z tym, że skoro brat Rusy używał łokcia o długości 18 cali, to 10 łokci po 18 cali, a przypominam, że jeden cal to jest 2,54 cm, daje 10 razy 18 razy 2,54, znaczy 10 razy 45,72 cm, razem 4572 cm. Jedna stopa ma natomiast długość 30,48 cm. Więc 15 stóp to jest 15 razy 30,48, czyli 4572 cm. I długość się zgadzała. Przyjmując jednak tą poprawioną długość łokcia, tak jak brat Johnson mówił, że wynosił o 25 cali, prawdziwe wymiary przybytku to jeden łokieć to 25 razy 2,54 cm, czyli 65,5 cm. 10 łokci szerokości przybytku to 6,35 m. 10 łokci wysokości przybytku 6,35 m. 30 łokci długości przybytku 19,05 m. Cieszę się, że mogłem te wyliczenia pokazać do testu na rzutniku i mam nadzieję, że dzięki temu było to troszkę bardziej zrozumiałe, bo tak to sama matematyka można usnąć. Przejdźmy teraz do kolejnych spraw. Wejście do przybytku było po stronie wschodniej. Było ono zasłonięte zasłoną z materiału, którą nazywano drzwiami lub pierwszą zasłoną. I były na niej wyhaftowane postacie cherubinów, czyli jednej z rang aniołów. I chciałbym teraz w tym miejscu zaznaczyć, że obrazy, jakie tutaj braterstwo widzą na rzutniku, pochodzą z internetu. I jakkolwiek mają swoje zalety, to są to tylko odwzorowania pokazujące, jak wyobrażali sobie to autorzy rysunków. I niestety, jak się bada tekst biblijny, to okazuje się, że chociaż każdy z tych rysunków ma swoje zalety i coś podkreśla, to ma także pewne braki lub nieścisłości. Trzeba także pamiętać, że tłumacze Biblii również w najróżniejszy sposób interpretują różne słowa i wyrażenia. I stąd, jak się czyta różne tłumaczenia, to można mieć wrażenie, że to zupełnie różne budowle budowano. Używano różnych materiałów, kolorów i tak dalej. A przy tym przypuszczam, że w sporej części jest tak dlatego, że nie przywiązywali do tego aż takiego znaczenia. I jeśli coś im się wydawało sensowne albo nie wydawało sensowne, to zmieniali na coś, co dla nich było bardziej odpowiednie. W międzyczasie sprawiając, że symboliczne znaczenie obecne w oryginalnym tekście zanikało. I pewne przykłady tego sobie niedługo przytoczymy. Ta pierwsza zasłona według 2 Mojżeszowej 26 rozdziału wersetu 36 w różnych przekładach miała różne kolory. Proszę spojrzeć na slajd. Ale poprawnie chodziło o wyjątkowo biały i delikatny len. Biały i delikatny len wyszywany w cherubiny w kolorach niebieskiej purpury, która, nawiasem mówiąc, reprezentuje wierność Kościoła. Czerwonej purpury, która reprezentuje królewskość Kościoła oraz karmazynowym, czyli taki wyjątkowo czerwony, reprezentujący ofiarniczość Kościoła. Użyte tutaj hebrajskie słowo szesz oznaczało egipski len o wyjątkowej białości i delikatności. Przy końcu XIX wieku Easton w swoim słowniku biblijnym napisał, że w jego czasach najdelikatniejszy dostępny wówczas indiański len miał 100 nitek osnowy i 84 nitki wątku. Podczas gdy ten egipski len z czasów biblijnych miał czasem 140 nitek osnowy i 64 nitki wątku, czyli miał jeszcze więcej zagęszczenia niż ten najdelikatniejszy indiański len. Podobna druga zasłona w tych samych kolorach była zawieszona w taki sposób,
że dzieliła przybytek na dwa pomieszczenia. To jest na świątnicę świętą o wymiarach 10 na 20 łokci, czyli 6,5 na 12,7 metra oraz świątnicę najświętszą o wymiarach 10 na 10 łokci, czyli 6,35 na 6,35 metra. Sufit przybytku mamy opisany w 2 Mojżeszowej 26 rozdziale, wersetach 1-6. Z jakiegoś dziwnego powodu polscy tłumacze cieni przybytku całkowicie ominęli zdanie, w którym w oryginale angielskim jest ono. Ale nie zmienia to faktu, że ten sufit przybytku tam był. Była to zasłona z tego samego materiału, czyli z białego lnu, wisioru, i wyglądała dokładnie tak samo jak pierwsza i druga zasłona. Była wyszywana w cherubiny w kolorach niebieskiej purpury, czerwonej purpury i karmazynowym. Niestety rysunek na slajdzie nie odzwierciedla najlepiej rzeczywistości, ale przynajmniej pokazuje warstwy i niektóre aspekty z nimi związane. Między innymi widać tutaj, że ta lniana zasłona składała się z połączonych mniejszych zasłon. Było ich 10. Miały mieć po 28 łokci, czyli 17,78 metra długości. I po 4 łokcie, czyli 2,54 metra szerokości. Miały być one powiązane ze sobą w nierzucający się w oczy sposób w dwie grupy po 5 sztuk. A obie te grupy powiązanych po 5 sztuk zasłon miały być połączone ze sobą w bardzo ozdobny sposób. Przeczytajmy wersety 4-6. I przyszyjesz wstążki fioletowej purpury na brzegach jednej tkaniny, gdzie winna być spięta. I tak też uczynisz na brzegach ostatniej tkaniny, gdzie winna być spięta. 50 wstążek przyszyjesz do jednej tkaniny i 50 wstążek przyszyjesz do drugiej tkaniny, w miejscu, w którym mają być spięte. Tak, żeby wstążki były przyszyte naprzeciw siebie. Ponadto przyszyjesz 50 złotych kółek i zawiążesz tkaniny za pomocą tych kółek, tak, że przybytek będzie stanowił jedną całość. Zwróćmy uwagę na rysunek. On dość dobrze odzwierciedla sposób rozmieszczenia tych zasłon. Pamiętajmy, że wysokość i szerokość przybytku wynosiła po 10 łokci, co razem daje 30 łokci. Natomiast długość zasłony lnianej stanowiącej sufit wynosiła 28 łokci, czyli była ona położona na górze w taki sposób, że zakrywała cały sufit i prawie całe boki, czyli nie dochodziła do samej ziemi, zostawała po jednym łokciu nieprzykrytych desek od ziemi. Teraz zajmijmy się szerokością. Były dwie grupy po 5 zasłon. Każda zasłona miała 4 łokcie szerokości. 5 razy 4 równa się 20 łokci. Czyli obie zasłony razem miały 40 łokci długości. No tak, ale przecież przybytek miał 30 łokci długości. To jest lepiej pokazane na tym slajdzie. Proszę zwrócić uwagę na miejsce, gdzie jest druga zasłona. Słabo to widać, ale dobrze, że w ogóle autorzy tego rysunku, jako nieliczni, zwrócili na to uwagę. Łączenie tych dwóch grup po 5 zasłon było dokładnie w miejscu, w którym przybytek dzielił się na świątnicę świętą, mającą 20 łokci długości, i świątnicę najświętszą, mającą 10 łokci długości. Pozostałe 10 łokci długości, czyli połowa tej drugiej grupy zasłony lnianej, przykrywała tylną ścianę, gdzie zwisała ona aż do ziemi. Najwyraźniej między innymi o tym mówi werset 12. To zaś, co zbywa nakryć namiotu, mianowicie zbywająca pokrywa połowa nakrycia, będzie widać na tylnej stronie przybytku. Tutaj natomiast poniekąd widać, że to łączenie było po grupie 5 zasłon, ale o tym jeszcze sobie chwilę powiem. Tak więc te dwa pomieszczenia, świątnica święta i świątnica najświętsza, wraz z przykrywającą je lnianą zasłoną stanowiły właściwy przybytek. Zwróćmy uwagę, że w 2 Mojżeszowej 26 rozdziale, w wersecie 1, tą lnianą zasłonę też wyraźnie nazywano przybytkiem. A nad nimi wzniesiono namiot spełniający funkcję ochronną. W Składał się on z trzech warstw. Zasłony z koziej sierści, zasłony ze skór barani farbowanych na czerwono oraz zasłony ze skór foczych. Zasłona z koziej sierści nie ma opisanego w Biblii koloru, więc jedni uważają i oddają na rysunkach, że była ona z białej sierści, a inni, że z czarnej sierści, a jeszcze inni inaczej uważają. Jednak sięgając do antycypu, ponieważ przedstawia ona ożywione usprawiedliwienie nowych stworzeń, to rozumie, że niewłaściwe by było, gdyby coś, co wskazuje na stan wolny od grzechu, było koloru czarnego. Raczej więc była to biała kozia sierść, w czym zgadzam się z autorami rysunku, który widać tutaj na slajdzie. Przeczytajmy opis tej zasłony z koziej sierści zawarty w 2 Mojżeszowej, 26 rozdziale, a w wersetach 7-13. Następnie uczynisz nakrycie przybytku. Zwróćmy uwagę, że ta zasłona jest nazywana nakryciem przybytku, a w innych przekładach namiotem. Nakrycie przybytku z koziej sierści, a uczynisz je z 11 mniejszych nakryć, czyli podobnie jak zasłona lniana, ta zasłona również miała się składać z mniejszych zasłon. Długość jednego nakrycia będzie wynosiła 30 łokci, a szerokość jednego nakrycia 4 łokcie. I wszystkie 11 nakryć będą miały jednakowe wymiary. A przypominam, że lniane zasłony miały po 28 łokci długości i 4 łokcie szerokości. A one po 30 łokci długości i tak więc wbrew rysunkowi na slajdzie te zasłony z koziej sierści zwisały aż do ziemi. Tutaj jest pokazane, że troszkę tam zostaje w tej ziemi miejsca. Werset 9. Powiążesz je ze sobą 5 nakryć osobno, a pozostałe 6 osobno. Czyli tak samo jak w przypadku zasłony lnianej, miały być one powiązane w dwie grupy. Z tym, że jak tam były dwie grupy po 5 sztuk, to tutaj są dwie grupy, z których pierwsza ma 5, a druga 6 sztuk. Jednakże szóste nakrycie, które ma wisieć u wejścia do przybytku, złożysz we dwoje. Niestety na rysunku tego nie widzimy, chociaż rozmieszczenie wskazuje, że autorzy być może dobrze rozumieli właściwą myśl wersetu 13, która niestety jest źle przetłumaczona zgodnie przez wszystkie dostępne polskie i angielskie tłumaczenia. Za chwilę do tego przejdziemy. W każdym razie jednak widzimy, że z przodu przybytku, czyli nad świątnicą świętą, miała być ta grupa składająca się z 6 zasłon, przy czym ta zasłona z samego brzegu miała być złożona na pół. Werset 10. I przyszyjesz 50 wstążek na brzegach jednego nakrycia w miejscu, w którym mają być spięte i 50 wstążek na brzegach drugiego nakrycia w miejscu, w którym mają być spięte. Ponadto przyszyjesz 50 kółek z brązu i nałożysz kółka na wstążki. I w ten sposób zwiążesz nakrycia przybytku ze sobą tak, że utworzą jedną całość. Czyli analogicznie, jak w przypadku zasłony lnianej, łączenie pomiędzy tymi dwoma grupami zasłon wychodziło dokładnie pomiędzy świątnicą świętą a świątnicą najświętszą. 5 grup po 4 łokcie, to jest 20 łokci nad sufitem świątnicy świętej i kolejne 20 łokci nad sufitem i na tylnej ścianie świątnicy najświętszej. Werset 12. To zaś, co zbywa z nakryć namiotu, mianowicie zbywająca połowa nakrycia, będzie zwisać na tylnej stronie przybytku. Zauważmy, z nakryć namiotu. A to najwyraźniej chodzi tutaj i o zasłonę z koziej sierści, i o zasłonę lnianą. Jak tu widać z wymiarów, jakie miały te zasłony. Jest tu także wprowadzająca w błąd określenie zbywająca połowa nakrycia. Łatwo można pomyśleć, że chodzi tutaj właśnie o tą złożoną na pół szóstą część grupy zasłon stanowiących tą zasłonę z koziej sierści. No ale przecież w wersecie 9 wyraźnie czytaliśmy, że miała ona widzieć u wejścia do przybytku. Tak więc w wersecie 12 musi chodzić o połowę drugiej, liczącej 5 sztuk grupy zasłon z koziej sierści i o połowę drugiej, liczącej 5 sztuk grupy zasłon lnianych. Obie te połowy miały po 10 łokci długości, co się zgadza z wysokością tej tylnej ściany przybytków. Werset 13. Z tego zaś, co zbywa z długości nakryć, będzie zwisać jeden łokieć po obu stronach przybytku, aby go okryć. Drodzy bracia, to jest to werset wprowadzający niesamowite zamieszanie, ponieważ jest bardzo źle przetłumaczony we wszystkich przekładach polskich i angielskich. Pomyślmy, w jaki sposób to, co zbywa z długości nakryć, będzie zwisać jeden łokieć po obu stronach przybytku. Przecież długość każdej zasłony to 30 łokci, a wysokość lewej strony przybytku to 10 łokci, szerokość sufitu 10 łokci, wysokość prawej strony przybytku kolejne 10 łokci, razem 30 łokci. Te zasłony już zwisały więc do ziemi. Jaki więc jeden łokieć miał tam jeszcze zwisać? Nijak nie pasuje. No to może po długości przybytku. Ale przybytek miał 30 łokci długości i 10 łokci wysokości. Razem 40 łokci. Zasłona lniana miała, jak powiedzieliśmy, razem 20 plus 20, razem 40 łokci długości. Zasłona z koziej sierści miała dwie grupy. 5 zasłon po 4 łokcie szerokości, razem 20 łokci nad świątnicą najświętszą. I 6 zasłon po 4 łokcie wysokości, razem 4 łokcie nad świątnicą świętą. Przy czym ostatnia, szósta zasłona była złożona na pół, czyli po złożeniu miała 2 łokcie szerokości. Znowu więc, jak widzimy, nie ma tutaj miejsca na swego zaś, co zbywa z długości nakryć, będzie zwisać jeden łokieć po obu stronach przybytka, aby go okryć. Z braterstwa sprawdziłem wszystkie dostępne i polskie tłumaczenia, są na slajdzie, i 27 tłumaczeń angielskich. I one wszystkie zawierają tą samą nielogiczną myśl, że gdzieś po bokach przybytku miał jeszcze zwisać jakiś jeden łokieć jakiejś zasłony. A jednocześnie kompletnie pomijana jest myśl, jak miała wisieć ta połowa szóstej schodowej zasłony z koziej skóry. Aby ten werset zrozumieć, musimy się więc udać do oryginału. Języka hebrajskiego niestety nie znam, ale mam dostęp do angielskiej wersji konkordancji Stronga, w której wskazane są literalne słowa hebrajskie, jakie zostały w tym wersecie użyte, wraz z wyszczególnieniem znaczeń, w jakich są używane w Biblii. Kto korzystał z tej konkordancji, ten wie, że poszczególnym słowom hebrajskim przyporządkowano numery tak, żeby można je było odnajdywać i porównywać w tekście. Werset ten w oryginale wygląda tak jak na slajdzie. Przy czym Strong proponuje następujące tłumaczenie. I łokieć po jednej stronie, i łokieć po drugiej stronie tego, co zostanie z długości zasłon namiotu, to będzie zwisać po stronach przybytku po tej stronie i po tamtej stronie, aby go okrywać. Idźmy teraz po kolei wyrazami. Słowo ammach znaczy bezsprzecznie łokieć. Zech to zaimek wskazujący, pojawiający się 38 razy w Starym Testamencie i zwykle oznaczający ten lub taki. Bardzo dalekim znaczeniem tego słowa, to znaczy piąte znaczenie użycia typu F, jest także z jednej strony. Znowu amma, czyli łokieć. Adab, czyli pozostały albo nadmiarowy. Jest tutaj także uwaga gramatyczna wskazująca na to, że te słowa, łokieć nadmiarowy, są użyte w stronie czynnej. Orek, czyli długości. Jeria, czyli zasłon. Ohel, namiotu. Cara, niech wisi, ponieważ dodatek gramatyczny wskazuje, że ten czasownik ma być użyty w stronie biernej. Sad, bok. Mieszkan, przybytek. Katak, przykrywa. Dodatek gramatyczny wskazuje na ciągłość trwania przykrywania. Czyli, składając to w całość, dosłowne tłumaczenie tego wersetu brzmi: ten łokieć, łokieć nadmiarowy, albo ten łokieć i pozostały łokieć długości zasłony namiotu, niech wisi z boku przybytku, aby go okrywać. Jeśli tak, to ten łokieć i pozostały łokieć to są razem te dwa brakujące nam łokcie. Prawda? Jak oryginał wyjaśnił sprawę? Pamiętamy bowiem, że ta szósta składowa część tej zasłony, szeroka na 4 łokcie, miała być złożona na pół. To daje 2 łokcie długości. I jak ona miała być umiejscowiona? Miała wisić z boku przybytku, żeby go przykrywać. Tym bokiem było wejście do przybytku, czyli wisiała z przodu, uwaga, przed pierwszą zasłoną. Mniej więcej tak jak na rysunku. Nad wejściem i zwieszając się po obu bokach, ewentualnie nieco ładniej, choć też nie do końca, jest to dobrze odwzorowane na rysunkach na tym slajdzie. Jest bardzo ciekawe w antycypie, kto jest zainteresowany, to przypominam, że to przedstawia ona uszczelnienie ożywione, które jak widzimy jest widoczne na dziedzińcu w jakiś sposób. Ale to może po wykładzie. Następną warstwą namiotu nad przybytkiem była zasłona ze skór baranów farbowanych na czerwono. A ostatnią zasłona ze skór foczek. Wymiary obu tych zasłon nie były sprecyzowane, ale nie mamy powiedziane, że były one jakkolwiek podzielone. Ponieważ w przypadku pierwszych dwóch zasłon były bardzo szczegółowo opisane te podziały, to wnioskujemy, że one w całości okrywały przybytek. Różne przekłady różnie opisują, nazywają te zwierzęta, z których miała być zrobiona ta ostatnia zasłona. Z delfinów, borsuków albo fok. Stare przekłady faworyzują borsuki. W nowych w większości jest mowa o delfinach. Jednak z uwagi na symboliczne znaczenie tej zasłony, prawdopodobnie była ona jednak zrobiona ze skór fok. Była to jedyna rzecz, jaką Izraelici będący w obozie widzieli z tego, co była w środku, ponieważ wystawała ona ponad ogrodzenie. Ogrodzenie, jak sobie później powiem, miało 5 łokci wysokości, a tam przybytek 10 łokci wysokości. Czyli jak się było z odpowiedniej odległości, to było trochę widać. A skóry fosy są po prostu brzydkie, nieatrakcyjne, nie ma w nich nic takiego, co można by podziwiać. Zajmiemy się obecnie dziedzińcem. Jego budowa jest opisana w 1 Mojżeszowi w 27 rozdziale, wersetach 9-19. Z braku czasu będziemy jednak omijać lub tylko wspominać pewne szczegóły. Tym razem bowiem chcemy tylko zobaczyć, jak to wyglądało. Zacznijmy od wersetu 9. Dziedziniec przybytku urządzisz tak. Po stronie prawej, w kierunku południa, dziedziniec będzie miał zasłony ze skręconego bisioru. Czyli lno, tak samo jak pierwsza zasłona. Z tym, że nie ma powiedziane, aby były barwione ani haftowane, czyli były po prostu białe. Długie na 100 łokci, czyli 63,5 metra. Po jednej stronie, werset 10. Do tego zrobił 20 słupów i 20 ich podstaw z miedzi, haczyki zaś u słupów i klamry do nich będą ze srebra. 11. Tak samo wzdłuż strony północnej będą zasłony na 100 łokci długie. Do tego 20 słupów i 20 ich podstaw z miedzi. Haczyki zaś u słupów i klamry do nich będą ze srebra. Co do szerokości dziedzińca, od strony zachodniej będą zasłony na 50 łokci, czyli na 31,75 metra. Do tego 10 słupów i 10 ich podstaw. Szerokość dziedzińca od strony wschodniej ku wschodowi będzie na 50 łokci. O tutaj, to jest ta 50. Werset 14. 15 łokci, czy nieco ponad 9,5 metra, zasłon na jedną stronę oraz ich 3 słupy i ich 3 podstawy. Tak samo na drugą stronę 15 łokci zasłon oraz ich 3 słupy i 3 podstawy. Werset 16. Brama dziedzińca będzie mieć kotarę na 20 łokci, czyli 12,7 metra, z fioletowej i czerwonej purpury, z karmazynu i ze skręconego bisioru zawyście haftowaną. Do niej 4 słupy i 4 podstawy. Werset 17 przeczytamy tylko dla kontekstu. Wszystkie słupy dookoła dziedzińca będą mieć srebrne klamry. Ich haczyki będą ze srebra i podstawy z miedzi. A w wersecie 18 mamy ostatnią interesującą nas w tej konkretnej chwili informację, to jest wysokość ogrodzenia przybytku. Długość dziedzińca wynosić będzie 100 łokci, szerokość 50, a wysokość 5 łokci, czyli trochę ponad 3 metry. Ogrodzenie miało ponad 3 metry, 3 metry 175 cm. A wszystkie zasłony będą ze skręconego bisioru, a ich podstawy z miedzi. I aby dokończyć opis budowy dziedzińca, werset 19, wszystkie naczynia przybytku do całej służby w nim i wszystkie jego paliki, i wszystkie paliki dziedzińca będą z miedzi. Nie mamy powiedziane w Biblii, w którym dokładnie miejscu dziedzińca stał przybytek, lecz liczne dowody symboliczne sugerują, że stał on w środku jego zachodniej ściany, czyli dokładnie w środku między południową a północną stroną dziedzińca, całkowicie przylegając do jego zachodniego boku, tak jak tutaj na rysunku. Chociaż perspektywa zwodzi tu nasze oczy. Inaczej. Tył ściany przybytku był tam, gdzie słupy 4-6 po zachodniej stronie. A przód leżał w jednej linii ze słupami tworzącymi środek bramy przybytku. To również ma później znaczenie symboliczne. Mimo, że zarówno na obrazie za nami, tutaj, jak i na slajdzie, na dziedzińcu widać znaczną aktywność i rozmaite sprzęty, to tak naprawdę według Biblii wcale tam tak nie było. Po pierwsze, na dziedziniec mogli wchodzić tylko lewici i kapłani. Tak więc różnoracy goście składający ofiary wraz z lewitami czy też z kapłanami na niektórych obrazkach po prostu nie mogli tam wejść. Oni swoje ofiary ofiarowali u bramy przybytku, czyli przy wejściu na dziedziniec. Chociaż wiele tłumaczeń mówi, że u drzwi namiotu zgromadzenia, co bardzo zaciemnia właściwą myśl. Ale tłumacze, po prostu nie rozumiejąc symboliki obecności na dziedzińcu, nie oddawali właściwie tej myśli. Po drugie, zarówno na dziedzińcu, jak też i w świątnicy i świątnicy Najświętszej obecne były tylko ściśle określone sprzęty. Ponieważ mamy jeszcze troszkę czasu, to zacznijmy je omawiać. I pierwszym z nich był miedziany ołtarz obecny na dziedzińcu, umieszczony dokładnie w linii naprzeciwko wejścia do przybytku, mniej więcej tak, jak jest to tutaj oddane na rysunku. Jego opis mamy zawarty w 2 Mojżeszowej, 27 rozdziale, wersetach 1-8. A obrazek pochodzi z książki Cienie Przybytku i niestety, jak zauważymy, nie jest najlepszy. 2 Mojżeszowa, 27 rozdział, wersety 1-8. I zbudujesz ołtarz z drewna akacjowego, mający 5 łokci, czyli 3 metry 175 cm długości i 5 łokci szerokości. Widać rysunek tutaj w cieniach przybytku. Nie do końca dobrze przedstawia rzeczywistość. Ołtarz więc będzie kwadratowy, a wysoki na 3 łokcie, czyli 1,905 m, czyli prawie 2 metry wysokości. Zwróćcie bratec uwagę, ja mam 1,70 m, czyli ten ołtarz był jeszcze o głowę wyższy ode mnie. Także naprawdę wysoki był. Werset drugi. I uczynisz rogi w 4 narożnikach ołtarza, a będą stanowiły z nim całość, i pokryjesz go brązem. I zrobisz popielnicę do zsypywania zatłuszczonego popiołu oraz łopatki, kropielnice, widełki i kadzielnice. I jak widać, znowu na wielu rysunkach jest przerost formy nad treścią. O wielu sprzętach narysowanych w ogóle nie ma mowy w Biblii. Przypominam też, że chociaż tutaj jest pokazany jako dość wysoki, jedyny taki obrazek, który znalazłem, że on jest aż taki wysoki, to w rzeczywistości był on wyższy niż ten na rysunku, no bo przecież miał prawie 2 metry wysokości. Jeśli te osoby musiałyby być olbrzymami, żeby wystawać aż ramionami ponad górę ołtarza. Wszystkie te przybory wykonasz z brązu. Z brązu też wykonasz kratę do ołtarza w formie siatki. A nad tą siatką, na 4 jej krańcach, zrobisz 4 pierścienie. Umocujesz je u dołu pod obramowaniem, tak żeby siatka sięgała do połowy ołtarza. Znowu więc widzimy z tego opisu, że rysunek w cieniach przybytku nie jest najlepszy. Pierścienie do noszenia na drążkach ołtarza miało być nad siatką. Ale jak sama ta siatka miała wyglądać? Trudno to naprawdę do końca powiedzieć. Pierścienie nad siatką ale u dołu pod obramowaniem. I żeby siatka sięgała do połowy ołtarza. Co to dokładnie znaczy? Z obrazków dostępnych w internecie chyba najbardziej przekonują mnie te dwa. Jak ona mogła wyglądać, ale wcale nie jestem pewny. Zobaczcie, bracia, że ta siatka była wkładana od dołu. Od dołu i tutaj miała te pierścienie. Tam, gdzie drążki noszone. Sięga do połowy ołtarza. Jeżeli ktoś z Bratesta ma lepszy pomysł, jak ona mogłaby wyglądać, to z wielką chęcią się dowiem, ponieważ długo szukałem i nie wiem, po prostu nie wiem. Te dwa mnie najbardziej przekonują obraz. I zrobisz drążki do ołtarza z drewna akacjowego i pokryjesz je brązem. A będzie się składało drążki te do pierścieni i będą one po obu bokach ołtarza w czasie przenoszenia go. Uczynisz go z desek tak, żeby był wydrążony wewnątrz, czyli ołtarz wydrążony wewnątrz, pusty w środku. Według wzoru ukazanego ci na górze tak uczynisz. Ponadto, chociaż nie ma tutaj tego opisanego, to myślę, że logicznym jest, że przy ołtarzu była jakiegoś rodzaju rampa z ziemi. Na przykład taka jak na obrazku, albo jakieś inne udogodnienie pomagające składać na nim ofiary. Jak powiedziałem, miał on bowiem prawie 2 metry wysokości, a nie sądzę, że ofiary rzucano na górę, poza naszym wzroku, wszystkich poza najwyższymi ludźmi. Niemniej, nie jestem tego pewny, nie widziałem tego w Biblii. Jedyne wersety, jakie znalazłem w tej kwestii, odnoszą się ogólnie do ołtarzy, jakie mieli budować Izraelici. Druga Mojżeszowa, 20 rozdział, wersety 24-26. Uczynisz mi ołtarz z ziemi i ofiarujesz na nim swoje całopalenia. Ołtarz z ziemi, prawda? A to jest kilka rozdziałów dosłownie przed budową przybytku. Ale tam jest mowa ogólnie do różnych ołtarzy, jakie mieli oni później budować. I ofiarujesz na nim swoje całopalenia i twoje ofiary pojednania z owiec swoich i bydła twojego. Takie ofiary były później na tym ołtarzu, prawda, składane na miedzianym ołtarzu. Na każdym miejscu, na którym nakażę ci wspominać imię moje, przyjdę do ciebie i będę ci błogosławił. A jeśli postawisz mi ołtarz kamienny, nie stawiaj go z kamieni ociosanych, bo gdy obrobisz je swoim dłutem, zbezcześcisz go. Nie będziesz wstępował do mojego ołtarza po stopniach, żeby tam się nie odsłoniła nagość twoja. Teraz rozumiemy. Prawie 2 metry wysokości ołtarza, no to jakoś trzeba by tam sięgnąć. Ale nie można było stopni, dlatego przypuszczam, że była rampa. A jak mówię, to jest myśl, której nie znalazłem. Szukając tam efektów technicznych, nie wiem. Nie widziałem Brad Johnson, opisując szczegółowo różne elementy budowy, nie wypowiedział się na ten temat. Także być może tam nie było. A być może ci kapłani byli po prostu bardzo wysocy. No nie. Nie będzie wstępował do mojego ołtarza po stopniach, aby tam się nie odsłoniła nagość twoja. Czyli nie było, aby w antycypie, żeby nie było widać twojego chwytania po władzy. No i drodzy braterstwo, dzisiaj będziemy mieli, przypuszczam, no, myślałem, że nam dłużej zejdzie z tym wykładem. Myślałem, że skończy nam się czas i omówienie szczegółów budowy pozostałych sprzętu. To znaczy, umywalnik, który obok miedzianego ołtarza i towarzyszącego mu kompletu narzędzi była jedynym sprzętem obecnym na dziedzińcu, bo nie było tam żadnych stołów innych, czy też innych rzeczy widocznych tutaj na obrazku. W świątyni świętej obecne były 3 sprzęty. Stół z chlebami pokładnymi, świecznik i złoty ołtarz, na którym palono kadzidło. Natomiast w świątyni najświętszej obecna była tylko Arka Przymierza. Omówienie w zadowalający sposób szczegółów ich budowy zajęłoby nam więcej czasu niż to mamy dostępne. Nie wiem też o omówieniu ich znaczenia w antycypie. Nie wspominaliśmy także za wiele o palikach, haczykach, deskach, pierścieniach, stążkach, różnych naczyniach używanych w różnych miejscach i innych rzeczach. Być może kiedyś będziemy kontynuowali ten temat, a być może braterstwo zdecydują, że będziemy po prostu badali na badaniach bereańskich ten temat. I wtedy również dowiemy się więcej na temat przybytku. A nawet jeśli nie, to myślę, że temat jest warty osobistego zbadania. I mam nadzieję, że ten wizualny sposób, w jaki rozważyliśmy szczegóły budowy przybytku, pomoże nam wszystkim w lepszym wyobrażeniu swojego i w lepszym zrozumieniu jego znaczenia w antytypie. I dzisiaj bardzo dziękuję za uwagę.
Dziękujemy.